Braterstwo, jak zapewne zauważyliście, dobrze jest czasami mieć brata Franka Olejarza, który niektóre rzeczy załatwia dużo lepiej niż ja, bo mogę powiedzieć wam, moi drodzy, że zrobił to, co ja chciałem, żeby było zrobione, bo jeżeli mamy rozmawiać, mamy odpowiadać, tak sobie pomyślałem, bo bracia organizatorzy mi powiedzieli, że jak to przeprowadzić, to jest twoja sprawa. Ja uznałem, że może raz zrobię troszeczkę inaczej, że będziemy tu starali się w miarę możliwości wszyscy odpowiadać, na ile Pan Bóg nam rozjaśni i da swojego ducha, abyśmy wiedzieli, jak się rzeczy mają. Zanim jeszcze rozpoczniemy, to drodzy braterstwo, zakończymy o 12:45. Tak mi brat Franek powiedział, także troszeczkę dłuższe będzie nasze to nabożeństwo. Jeszcze jedna rzecz bardzo dla mnie istotna. Za 2 tygodnie, w niedzielę, będzie się kończyła konwencja już prawie w Białogardzie, na którą wszystkich bardzo serdecznie w imieniu zgromadzenia z Białogardu zapraszam, abyśmy wspólnie mogli się cieszyć tą braterską społecznością, abyśmy się mogli rozwijać wspólnie. Może ktoś nam również podniesie ręce do góry, tak jak wczoraj zrobiły te 12 osób, tych braci naszych i sióstr, którzy podnieśli nam ręce do góry, że warto jeszcze Panu Bogu służyć. Życzymy im, w szczególności ja to mogę powiedzieć, wydaje mi się, braterstwo również tak uważają, życzymy im błogosławieństwa Bożego. Niech dobry Bóg wam błogosławi w waszym dobrym przedsięwzięciu. Będziemy, na ile będzie to od nas zależało, na ile Pan Bóg nam będzie pozwalał, my jako społeczność będziemy chcieli wam również dopomagać, żebyśmy wspólnie jako rodzina, jedna rodzina, jednomyślna rodzina, wielbili naszego niebieskiego Ojca. Jeszcze przed tym nabożeństwem takie jedno pytanie chcę wypowiedzieć. Mnie prosił brat Andrzej Łajpida. Brat Andrzeju, proszę cię. Proszę bardzo.
Bracie i siostry. Bracie i siostry, wczoraj podczas wykładu chrztu wspomniałem niektóre rzeczy i już w rozmowach z braćmi po tym wykładzie zrozumiałem, że niektóre bracia nie do końca zrozumieli myśl o chrzcie w imię Jezusa. Zrozumieli bracia w ten sposób, że ja popieram zmianę wyrazu, żeby używać podczas chrztu wyrazu chrzcimy Ciebie w imię Jezusa, albo w imię Jezusa Chrystusa. Chcemy tłumaczyć, dlaczego nie warto używać tego wyrazu, chociaż jest właściwym wyrazem, ale moim zdaniem mamy lepsze wyrazy. Dlaczego? Jest to ogólny wyraz. No. Apostoł, wczoraj przytoczyłem kilka wersetów i apostoł Paweł pisze: czy byliście ochrzczeni w imię Pawła, czy może Apolosa? Nie, byliście ochrzczeni w imię Jezusa. Jest to ogólne stwierdzenie, tak jak my mówimy, że aby być zbawionym, trzeba uwierzyć w Jezusa. Nie w Mohameda, nie w Buddę, nie w Zoroastra, a w Jezusa. Tak i tutaj Paweł mówi, że jedynym chrztem wieku Ewangelii, który jest aktualny, jest chrzest Pana Jezusa. Jezusa. Albo w innym miejscu jest napisane Jezusa Chrystusa. Lecz to jest tylko ogólne stwierdzenie, które stwierdza, że nie ma innego miejsca pod niebem i pomiędzy ludźmi, przez które nie możemy zdobyć zbawienia. Pan Jezus w innym miejscu tłumaczy porządek chrztu. On mówi, że chrzest jest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czyli, że chrzest jest zarządzeniem Bożym, jest czyniony przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego Pan Bóg ustanowił jako najwyższą rzecz, jako głowę Kościoła, i jest chrzest przez działalność boskiej mocy Ducha Świętego. I właśnie to apostoł Paweł przez moc Ducha Świętego tłumaczy nam sedno chrztu. to, co powinniśmy rozumieć, czym jest chrzest. I apostoł mówi, że jesteśmy ochrzczeni w Chrystusa. Czyli jesteśmy zanurzeni w Chrystusa. Jeśli inaczej, jesteśmy zanurzeni w ciało Chrystusowe. Stajemy się członkami ciała Chrystusowego. W jaki sposób? Przez chrzest w Jego śmierć. Czyli Pan Jezus był zanurzony w wolę Bożą. Wola Boża to była Jego śmierć ofiarnicza. Dlatego my mamy naśladować przykład naszego Pana i stajemy się chrześcijanami, czyli naśladowcami Chrystusa, w tym, że idziemy w Jego ślady i też poddajemy nasze życie na ofiary według woli Bożej. A więc rozumiemy tę sprawę o wiele głębiej, aniżeli by to było stwierdzone ogólnym zdaniem. Mówimy, że jesteśmy ochrzczeni Chrystusa przez chrzest Jego śmierć. I teraz, gdy mamy przed sobą wspaniały obraz, symbol tego prawdziwego chrztu, gdy przechodzimy nad jezioro i brat usługujący zanurza osoby, to wpierw wypowiada porządek Boży, że chrzczecie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I jeszcze czasem dokładamy parę słów, aby bracia lepiej rozumieli te parady. To jest boski porządek. A następnie wyrażamy sens tego chrztu. Zapraszam, proponował takie zdanie, że bracie, chrzczecie w Chrystusa. Czyli, że przez chrzest uznajemy tego brata jako członkiem ciała Chrystusowego, czyli naszego brata. Na podstawie tego zrozumienia, że On uczynił przymierze z Bogiem przy ofierze. I właśnie lepiej jest używać, jak my jako dzieci Boże, jako nowe stworzenia, rozumiemy sens chrztu. Więc o wiele lepiej jest używać te zdania, które nam tłumaczą głębię chrztu, że jesteśmy ochrzczeni Chrystusa przez chrzest Jego śmierci. Natomiast wszyscy rozumiemy, że nie ma innego chrztu oprócz chrztu Pana Jezusa. Nie chrzcimy Pawła, bo Paweł za nas nie umierał. Ani Apolos tam nie ma. Jezus umierał, więc imię Jezusa chrzcimy. Ale rozumiejąc tę sprawę głębiej, polecam, żebyśmy używali te słowa, które Pan Bóg przez Ducha Świętego, przez apostola nam wytłumaczy. To świadczy o zrozumieniu. Bo jeżeli kto, rozumiejąc prawdę, używa bardziej takie płytkie wyrażenia, które jest właściwe w zasadzie, to być może do końca nie rozumie sensu chrztu, albo próbuje jako spłycić sprawę chrztu. Dlatego bądźmy bardzo uważni, gdy badamy Pismo Święte, żebyśmy postępowali według woli Bożej. Dziękuję.
No, dziękujemy bratu za słowa wyjaśnienia. Prawdopodobnie były potrzebne. Być może nawet dzisiaj będziemy o tym rozmawiali. Drodzy braterstwo, chciałbym rozpocząć od najtrudniejszego do mnie pytania. Dla mnie osobiście. Dotyczy pytanie to mnie osobiście. I dlatego je przeczytam i wyjaśnię. Czy brat w podeszłym wieku, który w swoim macierzystym zborze nie przyjął stanowiska brata starszego, którym był przez wiele lat, może według zaleceń Pisma Świętego zostać wybrany przez inny zbór na jednodniowego starszego w celu usłużenia wykładu? Jakie zalecenie na tę kwestię daje Pismo Święte? To jest opis braterstwa sytuacji, która zdarzyła się w Białogardzie miesiąc temu, kiedy przyjechał do nas brat Zdzisiu Kołacz i zrobiłem błąd, powołując go do usługi. Działając może pod wpływem pewnych sugestii, zrobiliśmy coś takiego, że go powołałem. Nie było to uzasadnione, było to moją pomyłką i wiem, że źle zrobiłem. Przepraszam za to, co zrobiłem. A osobie, która wstawiła to pytanie, to bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi. Ja już wiem, że źle zrobiłem, bo zaraz jak brat Zdzisiu wyszedł za mównicę, to powiedział takie prorocze braterstwo słowa. Ty wiesz, Janek, że się będziesz za to tłumaczył. Miał rację. Przepraszam, nie było to uzasadnione, drodzy braterstwo. Możemy, jeżeli nie ma kto służyć, możemy wybrać. Nie trzeba patrzeć na zasługi. Brat Zdzisiu, zapewne jakbym was się spytał, to co się spytałem w zgromadzeniu naszym, tam w Białogardzie, na pewno byłby z miłą chęcią przez wielu was, byście na to ręce podnieśli, żeby był starszym w waszym zgromadzeniu, bo wszyscy go znamy i co? Szanujemy. Ale wyłomów w murze nie trzeba robić. I za ten wyłom bardzo przepraszam. Chciałbym braterstwu przeczytać, żeby ta osoba, która mi odbieram to dosyć osobiście i słusznie chyba, takie słowa. Z listu do Żydów, 13 rozdział, werset 18. Módlcie się za nami, albowiem ufamy, że mamy dobre sumienie jako ci, którzy chcemy we wszystkim się dobrze zachowywać. Tak, braterstwo, bardzo często potrzebna nam jest wasza pomoc, was, żebyście czasami powiedzieli nam, że to nie tak ma być. To ma być jednak inaczej, za to bardzo serdecznie tej osobie dziękuję. Chociaż przyznam się, że nie myślałem, że to tak szybko mi wróci. To jest mój błąd. Pamiętacie, Dawid zrobił też, wracamy co konwencję. No cóż, będzie to tak może o mnie mówione. To jest list do Żydów, 13 rozdział, werset 18. A teraz już do zdecydowanie łatwiejszych dla mnie rzeczy. Jeśliś tylko przyobleczonymi, a nie nagimi znalezieni będziemy, to jest drugi list do Koryntów, 5 rozdział, werset 3. To jest tak, to jest właściwie cały werset zacytowany. Co rozumie w tym fragmencie święty Paweł przez określenie nagi? Tu mamy takie pytanie, jeżeli tylko będziemy przeobleczeni, a nie nagimi znalezieni będziemy. Przebrani, inaczej jeśli się tylko przebierzemy, żebyśmy się nie mieli w co przebrać. Bracie Tadziu.
Ja myślę, że święty apostoł Paweł tutaj mówi o naszej szacie usprawiedliwienia, o usprawiedliwienia Chrystusowego. Że jeżeli poświęcamy się, to co było wspominane o dniu wczorajszym, co brat Pawlina wspominał, że jeżeli poświęcamy się Panu Bogu, to rozumiemy, że Pan Jezus przykrywa nas szatą usprawiedliwienia Chrystusowego. I jest jeszcze, zresztą ta przypowieść, która mówi, jest cała przypowieść ta sekretarza, która mówi o szacie, że możemy ją stranić, jak mamy ją wyczyścić i tak dalej. W tym przypadku mówi o tym, żebyśmy pamiętali, że z jakichś powodów, jeżeli zdejmiemy tą szatę, to przecież nie mamy własnej sprawiedliwości, będziemy znalezieni na nimi przed obliczem Pana Boga. Dziękuję.
Dziękuję. Zapewne, braterstwo, bardzo podobnie chyba wszyscy ten temat rozumiemy, bo on się właściwie zaczyna od wersetu drugiego. Albowiem w tym namiocie, co to znaczy w namiocie? W naszym ciele, w tym skarbie, który mamy w naczyniu glinianym. To jest, tutaj apostoł Paweł nazywa to namiot. Namiot jest wtedy, nie jest docelowym budynkiem, prawda? Tylko my mamy ciała jako przejściowy namiot. Coś, co kiedyś zostanie zastąpione właściwą budowlą Bożą. Wzdychamy domem naszym, który jest z nieba. Z nieba, braterstwo, w stosunku do oblubienicy Chrystusowej, to Bóg przewidział, jak apostoł Paweł, Piotr, przepraszam, mówi, że mówi to, co jest nieskazitelne, niezniszczalne, niezwiędłe, to wszystko nam jest przyobiecane. I tym zostaniemy ubrani. Żądając być co? Przeobleczeni. I święty apostoł Paweł mówi, no dla mnie umrzeć jest co? Zyskiem. Bo ja wtedy zostanę co? Przeobleczony. Ale apostoł Paweł, pamiętacie, braterstwo, że powiedział tak. Dobrym bój bojował, wiarę zachował i jest mi odłożona korona żywota. Obyśmy mogli tak jak apostoł Paweł powiedzieć, że ja wiem, że zostanę przeobleczony. Ja nie będę nagi, bez zasługi, bez swojej, że za mną nie pójdzie jakieś zmarnowane życie, tylko ja dobrym bój bojował. Ja wiarę zachowałem. Ja po prostu sobie zasłużyłem na przeobleczenie i obyśmy, braterstwo, właśnie mogli nie być znalezieni bez jakiejś wartości, bez tego, co nas okrywa, abyśmy, tak jak w Księdze Objawienia w 19 rozdziale, pamiętacie, tam bodajże 7 wersecie to jest powiedziane, że ta oblubienica była ubrana w co? Bisiur. A bisiur są sprawiedliwe uczynki świętych. W szatę bramowaną złotem, ubraną w piękne przymioty charakteru. To, cośmy się uczyli całą godzinę poprzednią. To w to mamy być ubrani, ale będziemy ubrani tylko wtedy, według słów brata Piotra w tym wypadku, jeżeli sobie to co? Wypracujemy dzisiaj. Nie będzie czas wypracowywania w niebie. To dzisiaj możemy się nauczyć. Między innymi, braterstwo, uczymy się wtedy, jak nam ktoś powie: wiesz, Janek, ale źle zrobiłeś. To uczymy się. Uczymy się przyznać rację. Braterstwo, trzeba się uczyć i trzeba za to, bym powiedział, nawet czasami Panu Bogu podziękować. Czy nawet zawsze. Bo którzyśmy w tym namiocie wzdychamy, będąc obciążeni troskami, grzechem, ponieważ nie żądamy być tylko zewleczeni z zasługi Chrystusowej, jak wraz mówię, tylko przeobleczeni, aby pożarta była śmiertelność od żywota. Aby to śmiertelność była zwyciężona żywotem, nie śmiertelnością, braterstwo. I o tym zapewne bardzo piękny werset, dający bardzo wiele nadziei i uchwyciliśmy się tej nadziei. Drugie pytanie, braterstwo. Nie możemy odpowiadać długo, nie będę korzystał z wszystkich wypowiedzi braci tutaj, których poprosiłem. Ze względu na masę mamy pytań, nawet kilka odłożyłem, nie dlatego, że są niedobre, są bardzo dobre, ale odłożyłem, braterstwo, i nie będziemy się zastanawiali być może nad tymi, które wymagają dużo pracy. Bo trzeba troszeczkę w historii zastanowić się, tam jest ksiąg mojżeszowych, niektóre rzeczy dosyć trudne, ale mogę powiedzieć, rozmawiałem tu z braćmi i podjęliśmy taką wstępną decyzję, że będziemy próbować przynajmniej na część, których tu nie odpowiemy, w naszym czasopismie na straży odpowiadać. Może kilka jakichś uzasadnień, myśl, jak my rozumiemy, tak jak zresztą kiedyś było w tym, co wydajemy w czasopismie, były odpowiedzi na pewne pytania. Jeżeli będziemy potrafili, to postaramy się wszystkie uszanować. Jeżeli będziemy potrafili, będzie na to możliwość techniczna. Jaką lekcję chce nam przekazać apostoł Paweł w słowach wersetu Rzymian, 9 rozdział, werset 6? Teraz przeczytamy ten werset. Rzymian, 9 rozdział, werset 6. Jaką lekcję chce nam przekazać apostoł Paweł w słowach wersetu? Lecz nie można, żeby miało upaść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy są z Izraela, są Izraelem. Brat Andrzej.
Jest włączony.
To jest taka rzecz, że Żydzi, które byli potomkami Abrahama, a więc potomkami Izaaka i Jakuba, uważali siebie za dziedziców obietnicy. Oni mówili, jeżeli jesteśmy nasieniem Abrahama, więc nasieniem Izaaka, to jesteśmy dziedzicami obietnicy. Więc Pan Jezus, przepraszam, apostoł Paweł tłumaczy, że Pan Bóg inaczej patrzy na tą sprawę. Że nie wszyscy, którzy są nasieniem według ciała, są dziedzicami obietnicy należącej do Izaaka. I on mówi, że tylko ci są dziedzicami obietnicy, które mają wiarę Abrahama. To znaczy, on czyni takby podział Izraela na dwie części. Ogólna część tych, których on mówi, czynicie uczynki tego, kto jest waszym ojcem, czyli uczynki diabła. A też powiedział, że mała garstka z narodu izraelskiego miała wiarę Abrahama, a więc mogła odziedziczyć to, co było przedstawione w Izaaku, czyli nasienie obietnicy. I tutaj apostoł pisze, że nie wszyscy, którzy są z Izraela, są tym Izraelem, którego Pan Bóg poszukuje, tych, które mają wiarę Abrahama.
Dziękuję. Na pewno, braterstwo, bardzo się z tym zgadzamy. My często może to troszeczkę nawet takimi słowami mówimy, że nie wszyscy, co przychodzą na zebrania, będą w kościele, prawda? Tu coś podobnego apostoł powiedział, że nie wszyscy, co się urodzili Żydami, będą tym nasieniem abrahamowym, tak jak brat tutaj nadmienia. Bo zauważcie, braterstwo, werset 4 zaczyna o tym. Którzy są Izraelczycy, czyli temu narodowi coś się należało. Których jest co? Przysposobienie jakie? Synowskie. A w innym miejscu apostoł Paweł mówi, że to był dom jaki? Sług. Ale mówi, im się należało przysposobienie synowskie, jeżeli by mieli wiarę ojca swojego Abrahama i jeszcze co by musieli mieć? Przywiązanie do obietnic Bożych. Bo Abraham zakochał się w obietnicach Bożych. Całe swoje życie podporządkował temu, żeby mógł wziąć obietnicę. I dlatego ci z narodu żydowskiego, którzy nie podzielali jego wiarę czy zamiłowanie do boskich obietnic, tak naprawdę nie są Izraelem. I tak później jak apostoł tłumaczy, że prawdziwie dochodzę, że Bóg nie ma względu na osoby. Ale ci, którzy wierzą, ci, którzy mają czyste serce, którzy mają zamiłowanie do obietnic Bożych, mogą się stać spadkobiercami obietnicy Abrahamowej poprzez wiarę nie z urodzenia. Ale najpierw, moi drodzy, było tak, jak tu brat powiedział, odnosiło się tylko i wyłącznie do narodu żydowskiego i niestety nie wszyscy z tego narodu byli tym, czym być powinni. Następne pytanie. Jak zrozumieć ofiara za grzech? Wreszcie, Tadziu? Wiem, że lubisz o tym mówić, także pomóż nam.
No nie myślę, że pomogę, ale sam się najwięcej nauczę z tego spotkania. Myślę, że tu trzeba by może zacząć od różnicy okupu a ofiary za grzech. Adam zgrzeszył, doskonały człowiek, i wymagana była śmierć doskonałego człowieka. Okup. I to się zamyka w słowie okup, antiluton, równoważna cena. Natomiast można powiedzieć w ten sposób, że życie Pana Jezusa, Jego wydawanie z tego życia za braci, Jego śmierć w takich okolicznościach, zdrada przez przyjaciela, cierpienia, to wszystko, to co mówi święty apostoł Piotr, że jeżeli ktoś cierpi, ale nie dlatego, że się wtrąca w czyjś urząd, ale jeżeli ktoś cierpi dla sprawiedliwości, to niech się cieszy, niech raduje, gdyż przed Panem Bogiem będzie miał wielką zapłatę. Wszelkie cierpienia Pana Jezusa są zadośćuczynieniem przed Panem Bogiem, powierzeni w poczet na przyszłość wieku tysiąclecia, że człowiek zbudzony, gdyby stanął przed sprawiedliwością Bożą, no po prostu nie dał rady, skoro Adam doskonale nie wytrwał, potrzebuje po prostu osłony, opieki na okres wieku tysiąclecia, doprowadzenie ludzkości do doskonałości. Cierpienia Pana Jezusa, cierpienia Kościoła w wieku Ewangelii, myślę, że temu służą. To tak naprawdę w telegraficznym skrócie. Dziękuję.
Dziękuję. Czy może jeszcze któryś z braci? Bracia, no proszę. Proszę się zgłaszać, jeżeli chcecie powiedzieć.
Ja przepraszam, bo po prostu chciałem powiedzieć takie parę słów. Jeszcze chodziłem do szkoły i bardzo mnie interesował ten temat. Nie mogę zrozumieć to zdanie. Ofiara za grzech. I raz czytałem, chyba tom czytałem i tak nagle jakby przyszło jakieś oświecenie. Biegłem do pokoju i mówię, tata, już rozumiem, co to jest ofiara za grzech. Mówię, to jest ofiara na rzecz tych, które znajdują się w grzechu. Pan Jezus ofiarował swoje życie, aby ci, którzy są w grzechu, mogli powrócić do Boga. W tej Ewangelii to jest Kościół. Ci, którzy są w świecie, ale chcą być z Bogiem. My przyłączamy się do tej ofiary, aby cała reszta ludzkości
mogła powrócić do Boga. My oddajemy swoje życie na ofiarę, aby świat, który jest w grzechu, mógł wrócić do Boga. Tak, w takim skrócie, przepraszam.
No, dziękuję bardzo. Drodzy braterstwo, Żydzi składali wiele ofiar, rodzaje ofiar. Ofiarę spokojną, całopalenia, śniedną, skadzidła, mokrą, wiele. I składali ofiary za grzech. Ale ofiara za grzech, to jak zauważyliście, braterstwo, nawet z wypowiedzi tych dwóch braci, ona tu odnieśli to z reguły do ofiary, która jest składana w czasie wieku Ewangelii, ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale ofiara za grzech jest daleko większym pojęciem, daleko szerszym pojęciem. Ofiara za grzech tak naprawdę w krótkim tłumaczeniu, bo to by trzeba było bardzo dużo mówić, to jest nic innego jak zadośćuczynienie. Jeżeli ktoś zgrzeszył, to trzeba Bogu złożyć zadośćuczynienie za swój grzech. Za ten grzech musi być zadośćuczynienie złożone. Braterstwo, zadośćuczynienie może być różne, bo zależne jest od naszej świadomości, od tego, czy my rozumiemy, nasze poczucia naszej winy, czy jak bardzo, kto to robi. Dlatego były różne ofiary za grzech składane w narodzie żydowskim. Inna była ofiara za ten sam grzech, moi drodzy, za ten sam grzech składane przez arcykapłana i ta sama była za księcia, jeżeli dobrze pamiętam, za jakiegoś tam, bym powiedział, szeregowego członka narodu żydowskiego już było, no, baranek, może koziołek złożony, a za bardzo biedny człowiek, który zgrzeszył, jego nie było stać na złożenie ofiary z cielca, przykładowo, czy z baranka, to wiecie, co mógł złożyć? Proszę? Syna Garlice. A najbiedniejszy, a jak był, braterstwo, syna Garlice, ja bym tu powiedział niektórym siostrom, które podziwiam, że są z nami, ale które bardzo ciężko chodzą zresztą. Ja tak samo, jakby mi powiedzieli, no złap sobie na dachu. Braterstwo, złapalibyśmy? Była to bardzo trudna rzecz. To raz robi Biblia wyjątek. To mówi, niech złoży garść mąki. Wyjątkowa rzecz. Czyli prawo pokazuje, że zadośćuczynienie jest zależne od postawy takiego człowieka, od jego statusu, kim był w narodzie i od jego majątności, od portfela. Tam to pokazuje tak. W naszym wypadku, braterstwo, to jest od naszej świadomości. Czym ktoś bardziej jest świadomy, Pan Jezus powiedział, to większą ma odpowiedzialność, prawda? I jego zadośćuczynienie za ten grzech, za identyczny grzech, musi być większy niż tego, który nie wiedział, że taka rzecz jest niewłaściwa. Zawsze, braterstwo, pamiętajcie, to jest zadośćuczynienie. Jeżeli się grzeszyło przeciwko rzeczom poświęconym, to było tak. Tak jak apostoł Paweł mówi o występowaniu przeciwko świątyni, przeciwko zborowi, to powie, jeżeli zgrzeszysz przeciwko rzeczom poświęconym Bogu, to do tego zadośćuczynienia dodasz jeszcze ile? Procent, bracie Piotrze? 20. 1/5. 20%.
Tylko, bracie, jeszcze jedną rzecz, bo to się kojarzy. Czasami nam się to kojarzy.
No to chwileczkę, bracie Piotrze.
Czasami nam ta ofiara może się kojarzyć z odpustem. Że ktoś ma pieniądze i albo coś jakieś dobra, to on zgrzeszyć może i odkupić. Tam pamiętajmy, że tam było, jeżeli ktoś zgrzeszy z nieświadomości. Jeżeli to jest taki grzech, że ktoś jak popełniał, to nie robił świadomie, ale z nieobaczenia. Czyli mógł wiedzieć, ale nie był dość staranny, że nie wiedział. Na przykład nie wiedział, że dana rzecz była na przykład dotknięta wcześniej zmarłego. On się tego też dotknął i nie wiedział. Czyli my takich grzechów, o takich grzechy chodzi, żeby o tym też pamiętać. To nie jest ktoś świadomie grzeszy, a później składa ofiarę, żeby to kupić. Także tu...
Tak, braterstwo, jak zauważacie, to jest wielowątkowo. Zupełnie coś innego, i teraz chcę podkreślić tą rzecz, którą bracia tu podkreślali, jest ofiara zadośćuczynienia, które składał nasz Pan Jezus Chrystus. On też złożył zadośćuczynienie za grzech rodzaju ludzkiego. Ale to nie było za jego własny grzech, tylko on grzechy nasze wziął na się. On grzechy nasze wziął na się i dlatego złożył ofiarę za grzech, czyli złożył Panu Bogu zadośćuczynienie. I tak jak bracia tu powiedzieli, cierpienia naszego Pana to jest ta zasługa, która jest zadośćuczynieniem w oczach boskiej sprawiedliwości. Zdecydowanie, braterstwo, trzeba rozróżnić to, co niekiedy się zdarza, że nie za bardzo w swoim umyśle układamy. Że zadośćuczynienie nie jest równoważną ceną. To jest zupełnie inna rzecz. Równoważna cena to jest dokładnie taka sama. Taka sama ilość, taka sama wartość. A tu było pokazane w prawodawstwie, że niektórzy nie są w stanie złożyć takiej dokładnie ceny. Niektórzy nie są, a niektórzy wręcz mają złożyć więcej. I to jest zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie było od wielu innych warunków, braterstwo, wymagane. Ofiara za grzech, braterstwo, każda ofiara za grzech, to byśmy dobrze było, jakbyśmy pamiętali, miała swój cel. Ofiary Dnia Pojednania miały swój cel, ofiary za występek były, z nieopatrzenia, braterstwo, każda miała swój cel. Miała również swój określony sposób sprawowania ofiary. One nie były wszystkie identyczne. My to wrzucamy, ja tak często mówię, w jeden worek, ofiara za grzech. To jest zbyt bogate określenia. I również była, braterstwo, różna żertwa, czyli rzecz, która stanowiła zadośćuczynienia. Był cielec, był baranek, był kozioł, był gołąbek był. To było żertwą. I teraz zawsze proszę braci o precyzyjne wypowiadanie się, o czym mówimy. Czy mówimy o sposobie, jak to należy zrobić, to zwierzątko było zabić? Czy mówimy o celu, w którym składana jest ofiara? Czy co chcemy dokonać? Czy o sposobie? No, cel, sposób i żertwa. O czym będziemy mówili? A czasami nam się to tak w naszych wypowiedziach, dlatego że jesteśmy, bym powiedział, no, niedoskonali, tak przeplata. Często jak mówię, braterstwo, to mogę powiedzieć chyba w imieniu wszystkich braci tutaj, a najlepszy dowód jest to, co brat Andrzej teraz zrobił przed chwilą, to tak sobie schodzimy z zamównicy, myślimy, a nie mogłeś tego lepiej powiedzieć? Czy mówiłeś językiem zrozumiałym? Czy bracia cię zrozumieli? Zawsze jest ten dylemat i niestety wiemy, że jesteśmy, mamy usta, tak jak Mojżesz mówił, jesteśmy ust niewymownych, bo tych pięknych nadziei w Biblii zawartych jest niestety bardzo trudno czasami wysłowić, przekazać, a często mamy bardzo różne oczekiwania. Następne pytanie, czasami się powtarzało, dlatego tym razem je przeczytam. Czy nie lepiej byłoby na straży w tytule zwiastun obecności Jezusa Chrystusa umieścić zwiastun bliskości Królestwa Bożego? Na podstawie Biblii nie udowodnimy, że Jezus Chrystus jest już obecny 140 lat. Widzimy, jak Mahometanie się rozwijają. Będziemy zmieniali, bracie Heniu? Czy nie lepiej byłoby? Jak myślisz? Coś nie tak?
Myślę, że nie ma chyba potrzeby zmiany. Dlatego, że tak wierzymy. Jako nasze ugrupowanie od lat wierzymy, że Pan Jezus jest obecny. Po raz drugi nasz ruch wyrósł na tej nauce. Myślę, że nie ma potrzeby zmiany. Sankcjonować tego, że ktoś nie wierzy.
Ja powiem może, żeby nie przeciągać tej rozmowy, też stoję na stanowisku, nie byłoby lepiej, braterstwo. Ja zajmuję takie stanowisko, że tak jak brat Russell w jednym miejscu napisał. Jeżeli by to ode mnie zależało, trąbiłby wszystkie trąby, które są na świecie. Bił wszystkie dzwony i oznajmiał ludziom obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa, które widzimy oczyma naszej wiary. Widzimy oczyma naszej wiary. Braterstwo, byśmy powiedzieli, nawet powinniśmy być tego typu nastawienia, że modlimy się za tymi, żeby, którzy nie widzą, żeby Pan Bóg im oczy otworzył, żeby mogli zobaczyć. Taka powinna być nasza postawa. Ja pamiętam kiedyś, być może to w tej nowej książce pytań, którą przeczytałem, braterstwo, jest takie pytanie, bratu Raslowi wstawione było, co myślisz o tych braciach, którzy nie wierzą we wtórą obecność? A on powiedział takie piękne słowa. Ty nie myśl o nich, tylko ciesz się z tego, że ty widzisz. I braterstwo, tak to przyjmujemy. Cieszmy się, modląc się, żeby nasi bracia również to mogli zobaczyć, żeby mogli tą nadzieję czuć w sercu bliskości Królestwa Bożego i obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ja tu wcześniej z siostrami rozmawiałem przed nabożeństwem, gdzieś mi sobie dali kilkanaście dowodów na to, że Pan jest, że widzimy to, co się z narodem żydowskim dzieje, braterstwo. To, że możemy tutaj przebywać, że nikt w nas nie rzuca już kamieniami, a tak było. I wspominamy sobie proroctwo Izajaszowe, gdzie jest powiedziane, że kiedy przyjdziesz, to nie dam więcej pszenicy twojej na pokarm dla nieprzyjaciół twoich. To, braterstwo, my się tym cieszymy. No, żyjemy w czasie błogosławionym. Żyjemy. To jest wyjątkowy czas. Przez 2000 lat nie było takiego czasu. Nigdy nie było takiego spokoju, jak my się teraz korzystamy w tym okresie czasu i żeśmy powinni za to Bogu dziękować. Jednocześnie pamiętając, drodzy braterstwo, że Bóg to robi często tak. Z jednej strony daje olbrzymie błogosławieństwo, bo przyszedł Pan i nam błogosławi. A z drugiej strony powiedział to, że w siódmym okresie Laodycja będzie narażona na co? Na godzinę pokuszenia. I tak jak z tymi siostrami rozmawiałem, dzisiaj to nie wiadomo czasami, co jest dobre, co jest złe. Co jest czarne, co jest białe. Dzisiaj to nawet proponowane nam niestety jest, żeby nie ustalać, co się nam urodziło. Braterstwo, to prędzej czy później przyjdzie, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Tego nigdy nie mieli chrześcijanie, nigdy się z tym nie zderzali. Przyjdzie to do naszego kraju, braterstwo, wejdą takie prawa. Jestem przekonany, że jeśli Bóg będzie chciał, to wejdą. I to jest godzina pokuszenia. Nam mamy w tym żyć i mamy samego siebie, jak apostoł Paweł mówi, zachować. Pójdziemy dalej. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, werset 14. Jest pytanie, tam to jest ten werset, że będzie głoszona Ewangelia na świadectwo. I pytanie jest, przez kogo będzie głoszona? No, bracie Rysio.
Myślę, że jest to powiedziane, że Ewangelia ma być głoszona na świadectwo wszystkim narodom. To między innymi przez nas. Przez opowiadanie tym, którzy najpierw są najbliżej nas. I dalszym, ale myślę, że to można też przynieść w różny inny sposób, przez różne wydawnictwa, wydawanie czasopism, audycji, to też jest czynione. I to wcale nie musimy my tego czynić, że może to czynić również ktoś, kto zna Ewangelię, to nie jest koniecznie badaczem, ale może też w innej grupie religijnej być. I jeżeli będzie mówił o przyszłym Królestwie Bożym, to będzie głosił to. Bo to nie jest powiedziane też, że to jest tylko i naszym i wyłącznie obowiązkiem. No to jest powiedziane po wszystkim, że będzie kazana ta Ewangelia na świadectwo dla wszystkich narodów. Czyli to ogólnie należy rozumieć. Czyli jak jeśli ktoś mówi o Chrystusie, o przyszłym Królestwie Bożym, to czyni to w tym celu, aby to było ogłoszone. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze któryś z braci? Proszę bardzo.
Jeszcze warto zauważyć, że samo opublikowanie Pisma Świętego jest głoszeniem Ewangelii. Nigdy w historii Ewangelia i Pismo Święte nie było tak dostępne. No to zaczęły za czasów brata Rasla, zaczęły towarzystwa, chwilę wcześniej towarzystwa biblijne zaczęły masowo drukować. I dzisiaj w naszym czasie nie tylko towarzystwa biblijne, wiele wyznań drukuje Pismo i rozdaje. I jest to, nie możemy powiedzieć, że nie jest to głoszenie Ewangelii, bo nie tylko swoje poglądy, ale dają komuś Pismo Święte, a tam jest Ewangelia. czyli rozpowszechnianie Słowa Bożego niezależnie od intencji kogoś jest zawsze korzeniem Ewangelii. A to nie tylko my, ale wielu ludzi to robi na świecie i są przekonani, że to jest... Jakoś wcześniej nie było takiego przekonania ani możliwości technicznych. Dzisiaj chyba na całym świecie nikt nie może powiedzieć, że nie ma dostępu do Słowa Bożego, a no jeszcze 100-200 lat temu nie było tak, bo nawet nie było przetłumaczone.
Dziękuję. Ja wreszcie jeszcze raz werset przeczytam, bo on jest bardzo ciekawy. I będzie kazana ta Ewangelia Królestwa, bo to jest Ewangelia Królestwa, po wszystkim świecie na świadectwo wszystkim narodom. Czy braterstwo pisze, że wy będziecie kazać tą Ewangelię Królestwa? Nie, ona będzie kazana. Dziękuję. Na świadectwo wszystkim narodom. Ja bym, drodzy braterstwo, powiedział, jeżeli mówimy my, to rozumiemy chyba naszą społeczność tutaj. Nie tylko tą, ale może w tą w Polsce, może w Stanach Zjednoczonych, we Francji, na Ukrainie, Mołdawii. No nie chciałbym tam nikogo z braci pominąć. Ale ile tego my jest, braterstwo? Ile możemy głosić? Ile my możemy głosić w Białogardzie, braterstwo? No mały Białogard, taka większa wioska, jak ja to zawsze mówię. I co tam mogę nagłosić? Co to jest za głoszenie? Możemy dać pewien przykład. Ja bym chciał wam taką historię, bo ja się zgadzam z tym, co bracia powiedzieli. Mamy głosić, bo Pan Jezus powiedział, macie głosić, jesteście jako miasto na górze, co? Świecące. Ale to świeci w pewnym kręgu. Miasto nie świeci na całym świecie, a tu pisze, będzie głoszona na całym świecie, na świadectwo. Pamiętacie taką historię Eliasza, który tam ciągle miał utarczki z pewnym królem. I temu królowi tam zapowiedział, że będzie przez 3,5 roku nie będzie padał deszcz. Potem kończą się te lata, tam kruki go karmią, braterstwo. Potem zapowiada, że przyjdzie zmiana czasu. I mówi, uchodź, bo zaraz przyjdzie deszcz. I potem tam siada, głowę w kolana wkłada i pyta się sługi, a co widzisz? I pamiętacie, co powiedział?
Obłoczek.
Maleńki obłoczek. A on mówi, uchodź, bo deszcz idzie. Za chwilę dżdżu przychodzi. Uchodź. I braterstwo zaczęło się małymi kroczkami. Dzisiaj, tak jak bracia powiedzieli, wydawnictwa, tłumaczenia Biblii, przekazy Biblii, to jest zalewa wręcz potok. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że nie mają możliwości, że się nie spotkał z Biblią, to mówi po prostu nieprawdę. Każdy ma możliwość spotkania się. A szczególnie tu w narodach chrześcijańskich, to ludzie na świadectwo mają wydaną Ewangelię. Oczywiście nie zmienia to faktu, że my mamy również o tych rzeczach mówić, ale ja już to w jednym miejscu w ubiegłym tygodniu powiedziałem, że wiecie, co najgłośniej krzyczy? Uczynki. Chcecie, żeby głosić, żyjmy według Ewangelii. To jest najlepsze głoszenie. I jeden wykład brata Gumieli słuchałem i on mówił o sytuacji, która jest teraz na tej kartce tutaj. Mówił o pewnej sytuacji gdzieś tu, no chyba nawet wiem gdzie, ale nie o to chodzi, to było wiele lat temu. I on powiedział takie rzecz. Jak się to stało, to co myśmy tam już dosyć nagłosili? Tam już nic nie mamy więcej do głoszenia. Tam już żeśmy nagłosili. A teraz wam przeczytam pytanie. To nie jest o tym pytanie, ale bardzo podobna sytuacja. Jak zachować się wobec osób poświęconych, które są w drugich małżeństwach? Po rozwodzie i przychodzą z innych zborów, społeczności, chcą przyłączyć się do naszej społeczności. I co Biblia, rozumiem, chyba powinna mówić, co Biblia, co byśmy my chcieli, no jak się zachowywać, czy przyjmować te osoby poświęcone, czy jak to uważać. No, dosyć trudne pytanie. To znaczy nie trudne, ale przykre w odpowiedzi. To jest, braterstwo, różnica. To nie są trudne, tylko przykre, bo czasami trzeba powiedzieć rzeczy przykre. Który z braci chciałby? Bracie Walenty? Nie mówiłeś, to masz przywilej teraz.
Zapewne są to rzeczy trudne. Znaczy, pytanie nie jest dokładnie doprecyzowane, co znaczy to poświęcenie. lecz w takim samym rozumieniu chrztu, jak tu brat Andrzej tłumaczył, albo doprecyzował.
No chyba o to chodzi jednak.
W dniu dzisiejszym, ale to są wspomniane inne społeczności. Myślę, że jeżeli ktoś przychodzi z innej społeczności, to rozumiem, że zna Pismo Święte. Zna naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa, apostołów, zna też pewne zasady moralne Starego Testamentu i również cały początek stworzenia Bożego, bo Pan Jezus do tego początku się odwołuje. Więc co my mamy zrobić? Może ja bym bardziej wyszedł w tym kierunku, co ja bym powiedział takim osobom, bo co my mamy zrobić, to myślę, że mamy na uwadze zbór. Że w każdej takiej sytuacji zbór podejmuje decyzję i stara się tę decyzję wyważyć, rozważa wszystkie za i przeciw. Poważną rzeczą jest sama świadomość. Ja bym zaczął od tego, że próbowałbym wytłumaczyć, na czym polega małżeństwo i czym jest małżeństwo. Małżeństwo zawarte przed Bogiem. Bo to, co dzieje się w urzędzie stanu cywilnego, to jest tylko pewna formalność, ale to małżeństwo zawsze jest zawierane przez Boga. Przed Bogiem to małżeństwo jest jednym ciałem. I tak jak apostoł święty Paweł tłumaczy, na przykład pisząc do Żydów, w liście do Rzymian, rozdział 7, tam w wersecie pierwszym będzie mówił, wyjaśniał, że żona jest związana z zakonem, czyli prawem, z mężem, aż do śmierci, dopóki mąż żyje. A kiedy mąż umrze, uwolniona jest od tego zakonu. No tam na przykładzie zakonu chcę wyjaśnić, jak powinno wyglądać małżeństwo ludzi, którzy są poświęcone, bo jest tutaj mowa o ludziach poświęconych. W życiu zdarzają się różne sytuacje. Czasami są sytuacje takie, o których apostoł święty Paweł, czy Korytan, będzie nas uczył, że jeżeli są takie sytuacje, że nie można dalej żyć, nie można dalej funkcjonować, no to apostoł święty Paweł dopuszcza, ale mówi to do takich małżeństw, gdzie jedna ze stron jest osobą wierzącą, a druga ze stron jest osobą niewierzącą. Mówi, jeżeli taka sytuacja jest, że ta osoba niewierząca zgadza się na wspólne pożycie, to dobrze, bo to jest chwalebny stan, bo ta osoba staje się czysta albo poświęcona przez osobę poświęconą, a jak również ma to wpływ na ich dzieci, bo tam, gdzie jest Słowo Boże w domu czytane, opowiadane, również ich dzieci dostępują pewnego poświęcenia, czyli pewnego błogosławieństwa Bożego Świata, Świata Ewangelii. Ale ja po prostu święty Paweł mówi, jeżeli jest sytuacja taka, że nie można z tą drugą osobą żyć, no to nie jesteście niewolniczo związani, to się rozejdźcie, no bo nie będziecie się całymi dniami bili i kłócili. Rozejdźcie się. Ale apostoł wtedy tam doradza, że taka sytuacja powinna już pozostać. Że nie może być powrotu do innych związków. Bo każdy powrót, to mówił Pan Jezus, i to mówił apostoł święty Paweł, każdy powrót do dalszego związku prowadzi do cudzołóstwa. I to bym starał się takie osoby wyjaśnić. Jeżeli te osoby rozumieją, to ja bym zapytał, jak rozumieją te swoje poświęcenie. Czy taka osoba może być społeczności? No, ja myślę, że był raz taki przypadek w Krakowie, że dwie osoby miały zabronione wstępu do zboru, ponieważ popełnili świadome cudzołóstwo. To sobie z nimi była prowadzona rozmowa na ten temat przed zawarciem tego drugiego związku po rozwodzie. Była z nimi prowadzona rozmowa, one jednak upały się, że one pozostaną w tym drugim związku, więc jeżeli uporczywie w tym trwali, była wydana decyzja przez zbór, żeby opuścili zgromadzenie i nawet była taka sytuacja, że byli wypraszani ze zboru, jak do zboru przychodzi. A ja mówię, to jest decyzja zboru, zbór takie decyzje może podejmować, może też ewentualnie takie decyzje anulować. Moim zdaniem jest to ewidentne cudzołóstwo, ja bym takie zdanie na ten temat wyraził i takim osobom bym to powiedział.
Dziękuję. To znaczy, pytanie jest, drodzy braterstwo, dosyć tutaj według mnie dosyć jasno, dla mnie przynajmniej postawione. Jak zachować się wobec osób poświęconych, które są w drugich małżeństwach po rozwodzie? Czyli mają drugie małżeństwo i uczynili rozwód, a byli osobami poświęconymi. Przychodząc z innych zborów, że kiedy się przenoszą. Ja braterstwo przeczytam. Ażeż nie wiecie, bracia, bo po wiadomym zakonu mówię, i zakon panuje nad człowiekiem, póki żyje. A bowiem niewiasta, która jest za mężem, póki żyw mąż, obowiązana mu jest zakonem. A jeżeli by mąż umarł, uwolniona jest od zakonu mężowego. Przetoż wtedy, póki mąż żyje, będzie zwana cudzołożnica, jeżeli by żoną inszego męża została. A jeżeli by mąż jej umarł, wolna jest od zakonu onego, aby nie była cudzołożnicą, choćby się za inszego męża żoną stała. I to jest, braterstwo, dla nas prawo Boże i trudno osobiście, bym powiedział, z prawem dyskutować, mając tym bardziej świadomi, będąc tego, że Bóg tak naprawdę respektuje tylko i wyłącznie dwa przymierza. Dwa przymierza, które On ustanowił. Pamiętacie, kiedy Ewa została stworzona i kiedy ustanowiona została, bym powiedział, z woli Bożej ta instytucja małżeństwa, to powiedziane jest tak, że mąż przyłączy się do żony i będą co? Jednym ciałem. To jest decyzja prawa Bożego, to jest jedno ciało. I nie można, braterstwo, powiedzieć tak, że z jakichkolwiek względów, że tak sobie troszeczkę wziąć tego ciała, odciąć i przyłączyć sobie kawałek drugiego, to co nam dzisiaj nawet medycyna proponuje, że ręka czy coś. No to jest coś wspaniałego, no ale w prawie Bożym nie ma takiego czegoś. Tak samo jak nie ma tego, że ktoś przymierze przy ofierze zrobi, a potem powie, że co? Że się rozmyśliłem. Ja się rozmyśliłem. Ja jednak rezygnuję. Wydaje mi się, braterstwo, tak jak tu i brat powiedział, takie sytuacje nie powinny być tolerowane w naszych zgromadzeniach. Uważam też, że to jest błąd i wypaczenie. I jak się zachować? Drodzy braterstwo, ja pracowałem w takim miejscu, gdzie pracowałem. Ja nie jednemu takiej osobie podawałem ręce. Wiedziałem, kim jest. Podawałem. Wydaje mi się, że coś innego jest utrzymywać tą duchową więź, duchową społeczność ciała Chrystusowego, a coś innego jest podać rękę względem każdego człowieka grzesznego, nawet wyrozumiałym. I zawsze myśleć na tym, że co powiedział apostoł Paweł. Ja jak tak już parę lat przeżyłem swojego życia, to zrozumiałem stosunkowo, może niedawno, może 2-3 lata temu, taki werset, który apostoł Paweł powiedział tak. Że kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kiedy jestem mocny, wtedy jestem słaby. Przestrzegam tych braci, którzy być bardzo uderzają w tę strunę, głosząc wszem i powszem, że to jest grzech. Bo to jest grzech. Jest dzisiaj sytuacja, powiemy i nie musimy tego non-stop powtarzać, braterstwo. Bo Bóg nas doświadcza w tych sprawach, w których jesteśmy co? Silni. Gdy wydaje nam się, że jest silny, silni jesteśmy. A pamiętacie, że w przypowieści Salomona bodajże to jest powiedziane, że niechaj się nie chlubi zbrojny jako ten, który złożył zbroję. Bo Bóg cię przez takie życie może przeprowadzić, że zobaczysz, że to, co tak na 100% wiedziałeś, to się obróci przeciwko tobie. Co nie znaczy, że tak jak dzisiaj powiedzieliśmy, w naszym przekonaniu, w moim przekonaniu jest to grzech. A z grzechem nie powinniśmy mieć żadnej społeczności. Bardzo smutne pytanie tutaj jest. Co zrobić, kiedy nasze życie duchowe jest w kryzysie? Kiedy nie mam siły do modlitwy czy czytania Słowa Bożego? Przeżywamy różne kłopoty, braterstwo. To przeróżne rzeczy. Co zrobić? Bracie Krawczyk.
Pytam
faktycznie bardzo smutne. Myślę, że każdy z nas kiedyś znajdował się w takim psychicznym dołku, gdzie nie wiedział, co ze sobą zrobić dalej. Czasami ogarnia nas takie zniechęcenie, ale myślę, że trzeba jakoś się zmobilizować do tego, że mając świadomość tego, że Pan Jezus wycierpiał zdecydowanie więcej ode mnie. Apostoł Święty Paweł, kiedy przypomnimy sobie jego historię, w jak wielu niebezpieczeństwach się znajdował, ile razy groziła mu śmierć i z jakiego powodu, też z powodu fałszywych braci nawet, to musiało być bardzo bolesne dla niego. On to potraktował jako króciuchny, lekki ucisk. Kiedy otworzymy list świętego Jakuba i znajdziemy tam zapis mówiący o uprzejmej modlitwie, która wiele może zdziałać. Ja wiem, że życie często inaczej działa, jakbyśmy sobie to wymarzyli. To jednak, kiedy zdecyduję się na pewną otwartość i poproszę o pomoc kogoś zaufanego, mamy świadomość, że sprawiedliwego nie ma ani jednego. Ale każdemu z nas jest miła sprawiedliwość, bo gruntem Stolicy Bożej jest sprawiedliwość i tego byśmy pragnęli. Kiedy nie mogę sobie sam poradzić ze swoim życiem, niech spróbuję znaleźć sobie kogoś, komu ufam i uklęknijmy razem tą modlitwę. Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego i ta duchowa choroba, która powoduje to zniechęcenie, ten brak chęci czytania, brak chęci modlitwy nawet, ale sama świadomość tego, że mi nie odpowiada ten stan psychiczny, w jakim się znajduje, to już jest sygnał, że to należy jakoś zmienić. Spróbujmy otworzyć się na drugiego brata lub siostrę. Ja nie mówię, żeby od razu stanąć przed zborem i powiedzieć, że nic mi się nie układa. Chociaż nasza szczerość powinna sprowadzać się do tego, że w zborze powinienem umieć powiedzieć wszystko, co mnie boli. Ale życie czasami pokazuje co innego. Zacznijmy małymi krokami. Od najbliższego przyjaciela, a przede wszystkim uświadomienie sobie, że największym moim przyjacielem jest Pan Jezus, który złożył za mnie również swoje życie.
Dziękuję. Wydaje mi się, braterstwo, że to jest naprawdę problem. Jeżeli już ktoś nie czerpie pewnej otuchy z modlitwy, bo tak naprawdę kto może najbardziej pomóc? Pan Bóg, tak. Pan Jezus. On nie potrafił nas zrozumieć i tak naprawdę nigdy nie powinniśmy doprowadzić do tego stanu, że nie będziemy chcieli już modlitwy. To jest najgorszy stan, jaki możemy osiągnąć. No, zdarza się. Z tego wynika, że tak się czasami zdarza. Jest jeszcze jeden ratunek, ja braterstwu przeczytam. Może bardzo rzadko praktykowany w naszej społeczności, ale czasami może powinniśmy o tym pamiętać, o tym, co i tu brat nadmieniał. Choruje kto między wami, niechajże zawoła starszych zborowych, a niech się modlą nad nim, pomazując go olejkiem w imieniu Pańskim. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i podniesie go Pan, a jeśli by się grzechu dopuścił, będzie mu odpuszczony. Tak jak tu było nadmieniane przez brata, trzeba zwrócić się do współbraci. Trzeba powiedzieć, że mam problem. Nie ukrywać problem, tylko wyznać problem przed braćmi i wtedy, jeżeli bracia będą się modlili, to nie bracia pomożą, tylko jest powiedziane, że pomoże im kto? Pan im pomoże. To jest jeszcze, bym powiedział, taka ostatnia deska ratunku. Udać się do społeczności i powiedzieć, mam problem. To nie, tu nie chodzi, braterstwo, o problemy w życiu. Bo ja bym powiedział tak, jeżeli mamy problem w życiu takim, że nas prześladują, że nam złość wyrządzają, to wiecie, że wtedy nasza wiara to niknie czy kwitnie? Kwitnie. Ona wtedy się rozwija, bo Bóg wtedy nam jest potrzebny. A jeżeli nam jest dobrze, tak usypiająco, to my tak zaczynamy zasypiać. I to życie duchowe zaczyna zasypiać. Pamiętacie, że do zboru efeskiego było powiedziane tak, że twoja miłość pierwsza to co? Przygasła. I ty co? Opamiętaj się i pokutuj. Bo jeżeli nie spostrzeżesz się na czas, to ja ci pomogę. Ale braterstwu tej pomocy nie życzę. Bo jest powiedziane, jak pamiętacie? Przyjdę i co zrobię? Potrząsnę świeczniki. Ześlę zewnętrzne próby doświadczenia, choroby, nieszczęścia życiowe i wtedy przyjdziecie. Bo jest takie ludzkie powiedzenie, ono jest w dużej mierze uzasadnione w Biblii. Kiedy jest trwoga, to do Boga. Naprawdę, Bóg poprzez kłopoty życia potrafi rzucić na kolana i modlitwa stanie się przyjemnością i społeczność z braćmi, badanie Słowa Bożego również, ale ja bym radził, nie dopuszczajmy do takiego a złego stanu, tylko działajmy dużo wcześniej, że coś się zaczyna dziać. Idźmy, tak jak było powiedziane, porozmawiajmy z braćmi, mamy starszych w zgromadzeniu, którzy być może zrozumią, może nie zrozumią, ale może coś dobrego poradzą, bo po to istnieje nasza społeczność. W tym kierunku, braterstwo, jest następne pytanie. Co miał na myśli apostoł Paweł w słowach pierwszego listu do Koryntów, 12 rozdział, werset 28? Chodzi o stwierdzenie rządców. A niektórych Bóg postanowił w zborze, najprzód apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, pomocników, rządcość, rozmaitość języków. Tylko chodzi o rządców. Postanowił rządców. Braterstwo, lubicie, jak się wami rządzi? Lubicie? A lubicie rządzić? Tak? Myślę, że to chyba jest odwrotnie. Wiecie, jak się ma nad sobą władzę, rządcę, kogoś, co rządzi, to można powiedzieć zawsze, wiecie jak? On źle rządzi. Ale jak się samemu rządzi, to na kogo się winę zrzuca? No, na poprzedników, no to może tak. No, ale co to jest rządców? Jak my rozumiemy określenie rządców? Rządzenie jest najgorszą rzeczą, jaką można sobie wymarzyć. Braterstwo, odpowiadać za ludzi, rządzić w pracy, tam w państwie, premierem być, to jest najgorsze chyba przekleństwo, jakie by mogło mnie spotkać. Proszę bardzo. Bracie Heniu, rządzisz czy nie rządzisz?
Myślę, że rządzę. Ja myślę, że apostoł chciał przekazać nam myśl w tym wersecie, że to Bóg postanowił takie osoby w naszej społeczności, którzy się różnej pracy podejmują. I dobrze jest, jak ktoś w zborze pierwszy się zapyta, czy się spotykamy w przyszłą niedzielę, o której godzinie, czy jedziemy na konwencję wszyscy, czy zebranie jest, czy nie ma. Ktoś musi z inicjatywą wyjść. I myślę, że chodzi tu o takich rządców. Nie takich, którzy by rozkazywali, że wy, bracia, zborownicy, macie tak zrobić, w przyszłą niedzielę nie jedziemy na konwencję. To nie o to chodzi. Ale apostoł pokazuje, że Pan Bóg postanowił takich, którzy podejmą takie przedsięwzięcie i oni z tego też zdadzą rachunek.
No dziękuję, bratu. Proszę bardzo.
Mnie tutaj przyszedł na myśl przy wyborze w kwalifikacjach starszych i też jest wymienione, żeby rządził, że, który by dobrze, domem swoim dobrze rządził, który by dziadki miał posłuszeństwo i wszelką uczciwość. Wydaje mi się, że to, co o kwalifikacjach mówi, to o takim szerszym rodzaju, czy dbałość o, tak jak tutaj dbałość o swój dom, o porządek, tak powinien po prostu w szerszym znaczeniu dbać o cały zbór. Dziękuję.
Dziękuję. Wydaje mi się, braterstwo, że my tak naprawdę, jeżeli kiedykolwiek mówimy o rządzeniu, to zawsze powinniśmy myśleć, że rządzenie to trzeba zacząć od rządzenia swoją własną wolą. To jest rządzenie. Jeżeli ktoś nie potrafi samym sobą dobrze rządzić, to jakoś będzie rządził innymi. A jakbym się spytał, łatwo wam się rządzić samym sobą? Nie macie czasami pretensji do samego siebie? Ile żeście w życiu decyzji podjęli, które stwierdzacie po latach, że to były chybione decyzje? I nie macie jeszcze kogo tymi decyzjami obciążyć. Bo jak powiedzieć, to żona winna. Adam jak wziął, to powiedział, Ewa winna, boś mi ją dał, to Ewa winna. Można powiedzieć, żona winna, mąż winny, bracia w zborze mi się nie dają rozwijać, mnie hamują, braterstwo, bo zawsze jest jakaś przeszkoda może być. Ja wydaje mi się, że w zgromadzeniu dobrze, że są czasami bracia, którzy potrafią zareagować na niektóre sytuacje. Ich trzeba zauważać. W naszej społeczności byli dwaj bracia, może tu uchybię zborowi krakowskiemu i przepraszam od razu, już dzisiaj to będę przepraszał cały dzień, ale byli dwaj bracia, brat Bronek Kaczor i brat Sochacki, którzy rządzili przy budowie domu. To byli rządcy, osoby, które mają pewne dyspozycje. Niektórzy mogą powiedzieć ładny wykład, dobry wykład, dobrze się przygotować, ale żeby nigdy nie mieli żadnej prawa do rządzenia. Bo w żadnym wypadku szkody więcej narobią niż dobrego. Dlatego, bo trzeba mieć pewne predyspozycje. Najłatwiej jest zawsze krytykować. Ja czasami braci słucham jak, oj w zakładzie niedobrze, szef mój to niedobry, to źle robi, tamto źle robi, a ten brat starszy to niedobry, aż złe wykłady mówi, złe tłumaczenie. A ja się pytam, a czemu ty nie jesteś starszym i ty nie mówisz dobrych wykładów i dobrze nie zarządzasz zgromadzeniem? Czemu? No przecież możesz to samo zrobić. Przecież każdy z nas może. Bratestwo, rzecz nie polega na krytykowaniu, tylko podjęciu pewnego działania ku dobru społeczności. A trzeba zauważyć i powinniśmy zawsze patrzeć w naszych zgromadzeniach, czy są osoby ku temu sposobne. Niektórzy nie powinni niczym rządzić, bo nie umieją rządzić i powinniśmy o tym wiedzieć, a niektórzy znowu akurat do niektórych rzeczy się bardzo nadają i powinni zgromadzenie, bracia powinni takie osoby zobaczyć, w szczególności tu chodzi o braci starszych. Czy chrześcijanin może nienawidzieć, czy może mieć uczucia nienawiści? Może? Braterstwo? Nie. Nie. Myślałem, że nasza społeczność to jest zdecydowana. A tu widzę dwa głosy. Na który z braci by coś powiedział, chce? Wydaje mi się, że to pytanie jest dosyć oczywiste. Mamy nienawidzieć grzech, a nie grzesznika. Ja pamiętam, jak przychodziłem, a to właściwie nie było przychodzenie do prawdy, to mnie rodzice ciągnęli na zebrania, a był nasz jeden brat, który już dawno, dawno nie żyje i ciągle powtarzał, trzeba nienawidzieć grzech, a nie grzesznika. Jak mnie to drażniło, wy sobie nawet, braterstwo, nie wyobrażacie, dla mnie to była rzecz niepojęta i nie do przyjęcia. Mówi, no jeżeli on jest takim, no to co tu? Co tu odróżniać? Braterstwo, po latach człowiek dorasta, zaczyna widzieć, a zaczyna widzieć dopiero, wiecie kiedy? Jak zobaczy swoją własną słabość i zobaczy słabości innych i na te słabości patrzy tak, no ma taką słabość, no ale ja mam jeszcze większą słabość. On upada w tym, no ale ja upadam w czymś większym. I coż będę? Nienawidzę to, co robię i nienawidzę to, co on robi. Ale jego zawsze miłuję. Chrystus umarł za oprawców braterstwo i my mamy miłować wszystkich ludzi. Myśl nawet tego, co tu brat Piotr mówił w godzinie poprzedniej. Ta złota reguła nie mówi o jakichś wyjątkach, że jak mi się ktoś nie podoba, to ja mam go w żadnym wypadku nie obdarzyć uczuciem miłości. Tytusa, 3 rozdział, werset 5. Nie poszukałem wcześniej. To jest tak, 3 rozdział. List do Tytusa, 3:5. Nie z uczynku sprawiedliwości, który byśmy my czynili, ale podług miłosierdzia swego zbawił nas przez omycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas oficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. To już jest 6 werset. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia, to zapewne jest z nowego tłumaczenia, oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Końcowe słowa wersetu, kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Chyba takie jest pytanie, taki jest dopisek. Bracie Piotrze?
Ja myślę, że wczoraj widzieliśmy.
No.
Odnowienie ducha. Znaczy, to czasami nie widać w jednym momencie, tak jak było w przypadku Pana Jezusa, ale jakby to obserwujemy, że ci, którzy uczęszczają, poświęcają się, jednak zmieniają się poprzez te dwie rzeczy, odmycie odrodzenia i odnowienie ducha świętego.
No, dziękuję. Bracie, proszę, bracie Marku.
Myślę, że tutaj jak apostoł Paweł napisał, to takiego użył zwrotu o myśl odrodzenia, ale musimy pamiętać, że każdy chrześcijanin jest umyty przez też krew naszego Pana i przez Słowo. Apostoł Jan w pierwszym liście swoim, w pierwszym rozdziale, w wersecie 7 mówi wprost o tym, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Także myślę, że tutaj rozszerzając to stwierdzenie tutaj apostoła Pawła, dotyczy też usprawiedliwienia, że dostępujemy tego, przychodząc do Pana Boga, musimy najpierw być usprawiedliwieni, aby stanąć przed Panem Bogiem.
Dziękuję. Drodzy braterstwo, no tu jest, chciałbym Wam pokazać taką rzecz. Tam na podwórzu w tej chwili ginie trawa. Ginie? Ginie. Co się stanie, jak deszcz popada? Zacznie żyć. A Biblia mówi, że wasze życie to jest jako trawa, która musi być się co odrodzić. Ale nasze życie jest trawą. Bo święty apostoł Paweł mówi, że każdy człowiek rodzący się z Adama rodzi się w pohańbieniu. Czyli z wyrokiem śmierci na swoim jakby życiu. Że on rodzi się po to, żeby umrzeć. Z hańbą, z piętną przekleństwa grzechu adamowego. Każdy człowiek jest pohańbiony. Zhańbiony nieprawością ojca Adama, czyli w grzechu poczęła mnie matka. Rodzi się jako grzesznik i rodzi się po to, żeby umrzeć. To jest jedna rzecz. I teraz, braterstwo, co trzeba zrobić? Co się musiało stać, żeby ten człowiek mógł się odrodzić? Żeby z powrotem go trzeba było przywrócić do życia? My krótko, drodzy braterstwo, to tak mówimy, że on musi stać się człowiekiem jakim? Wierzącym. Ale wierzącym, moi drodzy, w co? W co wierzy? W co wierzy? No, Pana Jezusa. W Pana Jezusa to miliard chrześcijan wierzy. Na czym ta wiara musi polegać? Na czym to jest wiara w Jezusa Chrystusa? Braterstwo, wiara w Jezusa Chrystusa to jest nic innego jak stwierdzenie pewnego faktu, że ja jestem niedoskonały. Ja jestem grzeszny i ja się znajduję w potępieniu grzechu adamowego. I braterstwo, zapragnąłem zmienić życie. Ja tu pokażę na tym rysunku, wy tam macie większy rysunek, namiotu świadectwa, to jest wejście w stan dziedzińca, w stan wiary. Ale jak się wchodzi w ten stan, kiedy się uświadomi, że jesteście grzesznym, to pierwsze, co się spotyka, moi drodzy? Na co się wpadało wprost? No, ołtarz. Najpierw był ołtarz, czyli zobaczyliśmy Jezusa. Ale jakiego Jezusa? Jezusa, który swoje ciało złożył, co? W ofierze, a Jego krew omywa nas czego? W grzechu. Pod jakim warunkiem? Że się uznamy ludźmi grzesznymi, że czuję się grzeszny i swoją szansę życia widzę w ofiarowanym życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wtedy otrzymujemy tak zwane usprawiedliwienie, odrodzenie do życia. Mamy życie. I co jeszcze mamy tam na tym dziedzińcu? Umywalnie. No doszliśmy, widzę się grzesznym, ale Pan Jezus, wiecie, jak głosił, to pokazał dwie rzeczy. Swoje ofiarnicze życie, ale również zwracał uwagę na taki bardzo prosty przykład. Mówi odnośnie czystości życia. Bo często odwołujemy się, że zakon to takie trudne zrobił, to wprost niewyobrażalnie trudne. Ja uważam, że Pan Jezus jeszcze trudniej, jeszcze wyżej poprzeczkę podniósł. Bo on powiedział tak, jeśli by ktoś cudzołożył, zakon mówi, to grzechu się dopuścił, prawda? A Pan Jezus jak powiedział? Jeżeli popatrz, no nie, ja na siostry też tu patrzę. Proszę nie myśleć patrzenia komuś w oczy na kogoś, że to jest cudzołóstwo, nie. Jeśli by patrzył i pożądał, to wtedy już dopuszcza się grzechu. Czyli wyżej jest poprzeczka? Wyżej, braterstwo. I ta nauka jest w umywalni, że my swoje życie możemy, oprócz tego, że jesteśmy uznani za doskonałych w oczach Bożych, bo Bóg nie patrzy na nas, tylko patrzy na sprawiedliwość naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale my nie jesteśmy zwolnieni z obowiązku czystości naszego życia, czyli do przestrzegania tego naszego hasła tutaj konwencji, że mamy przestrzegać boskich przykazań, korzystając z usprawiedliwienia z tej szaty Chrystusowej, która przykrywa nasze zmazy, niedoskonałości, to wtedy mamy się w dalszym ciągu oczyszczać. Ja przeczytam, braterstwo, dwa wersety. Wy je zapewne dobrze znacie, ale pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, werset 7, to my tak. A jeśli w światłości chodzimy, czyli już mówię o następnym etapie naszego życia, jako On jest w światłości, społeczność mamy między sobą. A krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelakiego grzechu. Nie tylko od grzechu pierworodnego, ale tych grzechów, które się dopuszczamy, jeżeli mamy społeczność z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Jeszcze ciekawszy, drodzy braterstwo, werset jest w liście do Żydów. 10 rozdział, od wersetu będziemy czytali może 19. Mając wtedy, bracia, wolność, czyli prawo, wnieść do świątnicy przez krew Jezusa Chrystusa. Co rozumiemy, że wolność wnieść przez krew Jezusa Chrystusa? Poprzez przypisanie zasług, że stał się ubłaganiem za grzechy nasze, a w przyszłości stanie się ubłaganiem za grzechy całego świata. On się stał ubłaganiem za grzechy Kościoła. To jest zupełnie jeszcze coś innego niż usprawiedliwienie. To jest daleko wyższy stopień, przypisanie zasług Jezusa Chrystusa. Tych zasług cierpienia, o których tu wspominaliśmy. Mamy tą wolność wnieść drogą nową i żywą, którą nam poświęcił przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Pan Jezus, jeżeli możemy powiedzieć, to urodził się gdzie, braterstwo?
Na dziedzińcu.
Bo dziedziniec przedstawia stan doskonałości. On się tam urodził, czyli jeżeli poszedł, z dziedzińca można było wyjść w dwa kierunki, prawda? Do świata albo bliżej społeczności z Panem Bogiem. No, nie mamy wątpliwości, że kto jak kto, ale nasz Zbawiciel poszedł w kierunku Pana Boga, zrozumiał, że ofiary i obiady nie chciałeś, aleś mi co?
Ciało
sposobił i wola Boża względem Pana Jezusa, żeby swoje ciało postawił tutaj na ołtarzu. Ten ołtarz był wolą Bożą dla Pana Jezusa. On tam swoje ciało złożył ofiarę. I mówi tak, drogą nową i żywą, którą nam poświęcił przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Jakby nie było złożonego okupu, nikt by nie wszedł do świątnicy. I kapłana wielkiego nad domem Bożym mamy, bo żyjąc w świątnicy. I teraz mówi werset 22, braterstwa.
wraca z powrotem myślą. Przystąpmyż, mówi, z prawdziwym sercem, z czystym, usprawiedliwionym, które by nie potępiało, w zupełności wiary, którzy się uchwycili, to co często mówimy, że myśmy jako mężobójcy uchwycili cię czego? Rogów ołtarza. Każdy z nas jest mężobójcą. Może się zastanawiacie, kogo? Siostro Marto, zabijasz samego siebie. Człowiek grzeszny jest mężobójcą samego siebie też. Mężobójcą, bo każdy, który łamie prawo Boże, łamie, jest mężobójcą. Bo występuje i przeciwko komuś innemu, ale no nie to jest temat. Przystąpmy z prawdziwym sercem w zupełności wiary. To będzie zupełność wiary. Mając oczyszczone serca od sumienia jakiego? Złego, bo z was, poprzez waszą wiarę zostało zdjęte sumienie złe, czyli zostało zdjęte potępienie, hańba została zdjęta. To jest to właśnie, no coś piękna nauka Słowa Bożego, nauka o usprawiedliwieniu, a przede wszystkim może, moi drodzy, o tym, żebyśmy mogli powiedzieć wykorzystanym usprawiedliwieniu. Bo coś innego jest być usprawiedliwionym i braterstwo to, ta piramidka, którą tu pokazuję, kogo przedstawia? No, nasz. Proszę? Całe chrześcijaństwo. Wszyscy, którzy deklarują swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, przedstawia ta piramidka, braterstwo. Tutaj ta piramidka. Tylko, że o nich później apostoł Paweł niekiedy i o nas, bo myśmy o tym już badali sobie dzisiaj, że nie, o tych z Izraela, że nie wszyscy są z Izraela, o nich później apostoł Paweł i oby nie o nas powiedział, że braliśmy łaskę Bożą na daremno. Skorzystali z usprawiedliwienia i byli zadowoleni z tego stanu, że mogą obchodzić w ołtarz, że mogą mówić o Jezusie, że mogą stawać się z lepszymi ludźmi. To jest bardzo modne słowo, stać się lepszym człowiekiem. To jest bardzo modne słowo. Tak, mamy być dobrymi ludźmi, jak najbardziej. Tylko Pan Jezus, kiedy chodził na tym dziedzińcu, to zobaczył, że wola Boża jest co? Żeby złożył z siebie ofiarę. I my też, drodzy braterstwo, to mamy zobaczyć, że wolą Bożą jest poświęcenie nasze. 1 Koryntów 15:23. Mamy taki werset. A w 15 rozdziale listu do Koryntów jest nauka o zmartwychwstaniu. To są takie rozdziały, symbole. I w 23 wersecie jest powiedziane taki werset. Ale każdy w swoim rzędzie, Chrystus jako pierwiastek, a potem ci, co są Chrystusowi w przyjście Jego. Bracie Franek, chcesz? Chrystus jako pierwiastek.
Dobrze. Myślę, że te słowa apostoła Pawła mówią o zmartwychwstaniu i mówi o rzędach zmartwychwstania. Że będzie rząd, że Chrystus jako pierwiastek. I myślę, pytającemu obchodzi, kto ten pierwiastek i później ci, co są Chrystusowi, przyjście Jego. Myślę, że ten pierwszy człon, że Chrystus jako pierwiastek, to mówi tutaj o pomazańcu, czyli o ciele też naszego Pana, o ciele naszego Pana. I do tego odnosi się też apostoł Jakub w pierwszym rozdziale, 18 wersecie, mówi, że jesteśmy pierwocinami, że to obejmuje ciało Chrystusa, a później mówi, że pozostali będą, a potem ci, co są Chrystusowi w przyjście Jego. Myślę, że mówię o tym czasie, kiedy już Kościół zostanie skompletowany, o tej fazie obecności naszego Pana, czyli cały rodzaj ludzki będzie mógł skorzystać, dojść do zmartwychwstania. Dziękuję.
Ja bym, braterstwo, chętnie wam potłumaczył ten werset od tyłu. Kto jest Chrystusowy? Kościół? No. Chrystusowi. No, kto jest Chrystusowy? Kogo sobie Chrystus kupił? świadków i braterstwo. Chrystusowi są tych, którzy On nabył na własność. Na własność nabył cały rodzaj ludzki. I teraz, braterstwo, czytajmy od początku. Od 20 wersetu. Lecz teraz Chrystus zmartwychwzbudzony jest. I mowa tu jest o naszym Panu Jezusie Chrystusie, który stał się czym? Pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. W tym czasie zasnęli w kim? W Nim. W tym, kiedy będą zasypiali. Bo ponieważ, mówi, bo ponieważ przez człowieka śmierć, czyli przez Adama, przez człowieka też powstanie od umarłych. Powstanie wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi od umarłych jest właśnie w tej ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa. I jest to trudny temat, bo jeszcze raz powraca. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, czyli wchodzą w stan śmierci, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. W Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Braterstwo, w Chrystusie wszyscy ożywieni. Ci, którzy dojdą do życia, to dojdą tylko i wyłącznie w Chrystusie. Ożycie to jest dojście do doskonałości. Ktokolwiek na świecie przez cały czas tych 6-7 tysięcy lat, jakakolwiek grupa, którą znamy, dojdzie do życia, to dojdzie tylko i wyłącznie w Chrystusie. Nikt życia nie otrzyma oprócz jeżeli mu Chrystus nie pomoże. Nie ma innej drogi, o tym tu jest powiedziane. Ale werset 23 tu interesuje pytającego. A każdy w swoim rzędzie. Chrystus jako pierwiastek. Myśmy wspomnieli, że najpierw Chrystus odnosi się do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale w liście do Galatów tenże apostoł Paweł mówi, kiedy mówi o nasieniu abrahamowym, to mówi, że tym nasieniem nie mówi o wielu, ale o jednym. I tym nasieniem jest kto? Chrystus. Tym nasieniem jest Chrystus. I tam mówi o Panu naszym Jezusie Chrystusie, który staje się Chrystusem. On jest Chrystusem i tylko w Panu dochodzi się do życia. Ale pamiętacie, jak zakończa ten rozdział, prawda? A ci, którzy uchwycili się obietnic abrahamowych, mają wiarę ojca Abrahama, wtedy oni stają się czym? Częścią? Potomkami Abrahama, czyli stają się tym nasieniem abrahamowym, czyli stają się Chrystusem. Braterstwo, stają się pomazańcem. Pomazaniec to jest Chrystus. My sobie czasami, braterstwo, może powinniśmy tak często takie proste rzeczy przypominać, jak Grecy widzieli najwyższego kapłana Piotrze, to co mówili?
Pomazaniec.
No czyli kto?
Król też był pomazaniec.
Tak, tak. Czyli Chrystusem. Tak, widząc najwyższego kapłana, widzieli Chrystusa. Bo wszyscy, co mają święty olej pomazania, są Chrystusami. Chrystus ma głowę, ale Chrystus ma ciało. I o tym mówi w liście do Galatów. I teraz ten werset jeszcze 23. Chrystus jako pierwiastek. Bo Kościół jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Właśnie pierwiastkiem jest zmartwychwstania. Snop pierwocin, żniwa jęczmiennego, Pan Jezus, a potem były następne żniwa. I mówi tak, werset 20. A potem ci, co są Chrystusowi, w przyjście Jego, w czasie Jego obecności, zostaną przyprowadzeni do ożycia, do życia, przywróceni do życia wszyscy, którzy staną się własnością Chrystusa. A własnością Chrystusa stają się ci, o których psalm mówi tak. Żądaj ode mnie narody, a dam ci co? Dziedzictwo twoje. Dam ci twoją własność i przyprowadź tą swoją własność do życia, do ożycia. I oni są Chrystusowi, bo On sobie ich kupił. Pamiętajcie, drodzy braterstwo, że w ciele najważniejszym organizmem to jest co? Głowa. Można żyć bez ręki, można żyć bez nogi. Jest to na pewno bardzo uciążliwe, ale póki co bez głowy nikt nie żyje. I my, braterstwo, Pan Jezus jest naszą głową, On jest wszystkim. Wszystkim we wszystkich i wszystko napełnia w nas. Najważniejsza w tym całym zestawie, to pamiętamy, jest nasza głowa. Następne pytanie. Ewangelia Łukasza, nie będziemy odczytywali, 18 rozdział, to 18 do 19 wersetu. Tam jest o tym książęciu, który przychodzi, mówi: nauczycielu dobry. Dlaczego Pan Jezus mówi, że tylko Pan Bóg jest dobry? Czy On sam też nie był dobry, lecząc i uzdrawiając? Czy Pan Jezus nie był dobrym człowiekiem? No, bracie Rysiu, widzę, że nie wiem, czy chciałeś się przetrzeć, czy się zgłaszałeś, no ale już...
Przetrzymałem się. No, ale myślę, że Pan Jezus na pewno był dobry, ale tutaj wskazuje na naszego Ojca Niebieskiego, że jest dobry w znaczeniu, że On będzie czynił dla całego rodzaju ludzkiego ratunek. A w tym czasie, kiedy Pan był na ziemi, to leczył, uzdrawiał jednostki. Nie był w stanie uzdrowić wszystkich, będąc człowiekiem. Dopiero przez swoją ofiarę sprawia to, że Pan Bóg doprowadzi cały rodzaj ludzki do społeczności i uzdrowi całą ludzkość. Czyli, że w tym znaczeniu jest dobrym Pan Bóg, bo to robi dla wszystkich, a Pan Jezus robił to dla jednostki.
No dziękuję. Braterstwo, znacie dobrych ludzi? Dobrych ludzi znacie? Bardzo wiele osób jest dobrymi, nawet niewierzących. W ogóle tu były różne ugrupowania niechrześcijańskie wspominane. Czy oni nie są dobrymi ludźmi, czasami uczynnymi w tym pojęciu takim ludzkim, że jest dobry? No często powiemy, to jest dobry człowiek, po prostu dobry człowiek. Ale braterstwo, nie o takiej dobroci mówimy. Nawet inaczej, tu jest dobrze pytający stawił. Pan Jezus nie był dobrym, czy Pan Jezus nie był dobrym człowiekiem, znak zapytania, czyli sugeruje, że był. A ja bym powiedział, że jeszcze powinienem dodać, nie był bardzo dobrym człowiekiem, bo Pan Jezus był bardzo dobrym człowiekiem. Dlatego jako człowiek Pan Jezus komu by pomógł? Komu Pan Jezus by pomógł jako człowiek? Komu, braterstwo? Ostatecznie. A nawet nie do końca. Jako człowiek, braterstwo, nie za bardzo Pan Jezus by pomógł komukolwiek. On musiał złożyć ofiarę, żeby pomóc. Musiał swoje doskonałe, te dobre życie złożyć w ofierze, żeby tym dobrym życiem, tym doskonałym życiem odkupić człowieka. To mógł zrobić, bo jako doskonały człowiek nie mógł pomóc człowiekowi. Nie mógł pomóc, nie mógł go ratować. Jeżeli mówimy nawet i o cudach, to, o których jest wspomniane, że uzdrawiał, to on uzdrawiał dlatego, że był dobrym człowiekiem, czy dlatego, że co? Moc Bożą spłynęła na niego. On czynił to mocą Bożą. Był to przesmak tak zwanego wieku tysiąclecia. To, co on zrobi. I dlatego mówię, jeżeli mówicie, kto jest dzisiaj dobry, to dobry jest Bóg. Bo dlaczego? Dlatego, tak jak tu brat nadmienił, bo Bóg przygotował plan odkupienia. On się nie skupił, to co nawet ja dzisiaj robię, je uzdrawiam, pomagam, otwiera oczy. Dobrze robił? No, bardzo dobrze robił. Ale co by to było, jakby nie zawisł na krzyżu? Braterstwo, to by nic nie dało. On wszystkich oczu nie mógł uzdrowić. Nie było takiej technicznej możliwości. Wszystkich trędowatych nie mógł uzdrowić. Mógł tylko jednym sposobem uzdrowić. Wiecie, tym sposobem, cośmy mówili, zdjąć pohańbienie. A to, że mógł zdjąć pohańbienie, to wymyślił nie on, nie Pan Jezus, tylko wymyślił dobry ojciec. Ojciec mu dał tutaj ten ołtarz, ten braterstwo ołtarz. I co ten ołtarz przedstawia? Dla Pana Jezusa, nie dla nas. Bo dla nas przedstawia to, co mówimy, Pana Jezusa. Jego ofiarę, ale dla Pana Jezusa co ten sam ołtarz przedstawia? Boża wola. A Boża wola była, żeby swoje ciało tu postawił, bo Bóg jest dobry, bo Bóg stworzył człowieka, żeby ten człowiek żył w Jego królestwie. I Pan Jezus powiedział, prawdę, tak naprawdę to dobry jest Bóg, bo chce dobra dla wszystkich ludzi. Ja mogę dzisiaj niewielu pomóc, chociaż to było dobre uczynki. My jak coś dobrego tam komuś zrobimy, to się tak cieszymy, prawda? Bo no coś, że nareszcie coś mi się raz w życiu udało dobrze zrobić. No ale co to da? Jakbyśmy byli w grzechu, to by to tak i tak nic nie dało. Prorocy byli bardzo dobrze, a jakby Chrystus nie przyszedł, to by w grzechu pomarli. Następne pytanie. Nie, tu pytań jeszcze mam ze 30. To nie ostatnie. Zakończymy, bracie Franio, ale nie ostatnie. Trzecia Księga Mojżeszowa, 10 rozdział. Od wersetu 1 do 5 jest zapisana historia, drodzy braterstwo, upadku Nadaba i Abiju, że tam jest, że zabił ich Pan, że wyszedł za to, że ofiarowali obcy ogień. Nie będę tego czytał. I pytanie jest takie. Istnieje wśród braci pogląd, iż Nadab i Abiju ofiarowali Panu inny ogień pod wpływem alkoholu. Czy istnieje na to biblijna postawa, skąd taka myśl? Kto chciałby, bracie? No, brat Andrzej.
Wczoraj przeglądałem i spotkałem tylko w jednym miejscu, co było powiedziane o składaniu tego kadzidła na złotym ołtarzu. Tutaj jest powiedziane, że to było związane z czasie, gdy arcykapłan obchodzi złoty świecznik, w tym czasie też kadził na złotym ołtarzu. Nic nie jest powiedziane, żeby to mieli czynić jego synowie. A więc wynika z tego, że gdy zabrali się do tego, to Pan ich powstrzymał, a przyczyny dlatego, że zabrali się do tego, to chyba wynika z następnych wersetów, gdy Pan po tym, co się stało, zabronił używać wina. Być może byli po prostu pod wpływem wina i zaczęli robić to, co do nich nie należało. I Pan ich powstrzymał. To mi się też wydaje z pięknym obrazem na obecny czas, że niektórzy pod wpływem wina zaczynają czynić to, co do nich nie należy. Są to należy tylko do Pana. Nie mogą być przez Pana powstrzymane w różny sposób.
Dziękuję. Drodzy braterstwo, ja się was pytam, ale wy się nie podnoście w żadnym wypadku ręki na moje pytanie. Ilu z was było pijanych? No, widzę, że nikt, to dobrze. Braterstwo, ale wiecie, jak się człowiek pijany zachowuje, że on traci rozsądek? Ja bym powiedział tak, nam w życiu, jak jesteśmy trzeźwi, ja byłem trzeźwy tam w Białogardzie na zebraniu, a zrobiłem nie to, co powinienem. A jakbym sobie jeszcze troszeczkę, jak mówią tutaj, pomógł, to bym jeszcze łatwiej te rzeczy robił. Jeżeli by ktoś chce wersetu takiego, wstawiający, że pisze, Nadab i Abiju zostali ukarani za picie, z powodu picia wina, nie ma takiego wersetu. Sugestia jest. Bo ja, braterstwo, przeczytam tą sugestię. Rzekł potem Mojżesz do Arona i do Eleazara i do Itamara, synów jego. Głów waszych nie obnażajcie, ani szat swych rozdzierajcie, abyście nie pomarli, a Bóg nie rozgniewał się na wszystko zgromadzenie. Ale bracia wasi, wszystek dom synów izraelskich, niech płaczą tego spalenia, które uczynił Pan. Ze drzwi też namiotu zgromadzenia nie wychodźcie, byście snadź nie pomarli, albowiem olejem pomazania pańskiego jest na was. I uczynili według rozkazania Mojżeszowego. Zatem Pan rzekł do Arona, mówiąc, wina i napoju mocnego nie będziesz pił ty i synowie twoi z tobą, gdy będziesz miał wchodzić do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli. Wniosek z tego wersetu jest, braterstwo, jaki? Że w tamtym przypadku było tak uczynione. Jeżeli ktoś szuka wersetu, pisze, że zostali ukarani za to, że pili napój mocny, nie ma tak, ale jest napisane, jeszcze raz przeczytam. Wina i napoju mocnego nie będziesz pił ty i synowie twoi z tobą, gdy będziecie mieli wchodzić do namiotu zgromadzenia. A oni byli w namiocie zgromadzenia? Byli w namiocie zgromadzenia. Abyście nie pomarli, ustawa to wieczna będzie w narodzie waszych. Wydaje mi się, że dla mnie wynika to z zapisu tekstu i mnie ta myśl bardzo pasuje, bardzo odpowiada, drodzy braterstwo, bo ja to, co powiedziałem wam przed chwilą. Często mamy problemy utrzymać się na odpowiednim poziomie, będąc zupełnie trzeźwymi umysłami. Nie musimy sobie, bym powiedział, przeszkadzać używając różnego rodzaju używki. Nie musimy, bo wtedy jest łatwiej popełnić błędy, a wydaje mi się, jestem tego święcie przekonany, że powinniśmy robić wszystko, żeby takie niebezpieczeństwo było jak najbardziej od nas zależy, tym bardziej, że to nie jest chyba tak nic trudnego. W tej chwili, braterstwo, na tym zakończymy. Mamy jeszcze dużo pytań, tak jak powiedziałem, spróbujemy na ile będzie możliwe przez ten rok, który jest przed nami, trochę odpowiadać, może nie na wszystkie, nie jest możliwe. Nie dlatego, że uważamy, że którekolwiek pytanie jest niewłaściwe czy niedobre, nie, to nie uważam tak, szanuję wszystkie pytania, wręcz się zachwycam tym, że bracia, jak tu z tych pytań wynika, słuchali wykładów, słuchali? Były niektóre do wykładu, braterstwo, słuchali wykładów i to jest coś pięknego, że słuchamy, że myślimy o tym, co bracia powiedzą, że rozsądzamy, ale czasami jak nam jest coś niejasne, to wtedy się jeszcze raz pytamy i dobrze, że się pytamy, bo tylko temu, który szuka, czyta, dowiaduje się, to Pan Bóg otworzy, odpowie. A ktoś jak się nie pyta, to jemu Pan Bóg nie odpowie. Nie wiem, czy myśmy odpowiedzieli na te pytania właściwie, ale dokładaliśmy starań, żeby było jak najbardziej właściwe. A co będzie coś nie tak, to braterstwo sobie dopowiedzą, czy być może za parę lat będziemy jeszcze dokładniej mogli te rzeczy tłumaczyć. A teraz kończąc, życzę braterstwu błogosławieństwa Bożego i dobrego rozsądzania Słowa Pańskiego.